liturgia miejscem spotkania z Chrystusem. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie na kolejnej audycji o liturgii. Zakończyliśmy dość długi cykl kateches o mszy świętej, w których wyjaśnialiśmy poszczególne części mszy świętej, a miało to wszystko służyć temu, aby liturgię mszy świętej lepiej poznać, a przez poznanie bardziej ją pokochać i w niej w sposób czynny, zaangażowany uczestniczyć. Ten nowy cykl, który dzisiaj zaczynamy, będzie może tematycznie nieco szerszy. Będzie mówił o obecności i działaniu Chrystusa w liturgii. By tę obecność Chrystusa w liturgii odkryć, zauważyć, określić, jaka ona jest, jaka jest natura tej obecności, trzeba by zacząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest liturgia. Bo często posługujemy się tym pojęciem, używamy go w różnym kontekście. Często, a może najczęściej, odnosimy to pojęcie tylko i wyłącznie do mszy świętej. Tymczasem liturgia jest pojęciem znacznie szerszym. I wydaje się, że kiedy odkryjemy znaczenie tego pojęcia, zupełnie inaczej spojrzymy na to, co dzieje się w Kościele, w tym także oczywiście na mszę świętą, ale także na celebrację innych sakramentów, które stanowią integralną część liturgii Kościoła, takich jak chrzest, bierzmowanie, namaszczenie chorych, sakrament małżeństwa czy sakrament kapłaństwa. Inaczej spojrzymy na liturgię godzin, czyli popularny brewiarz, czy też inaczej spojrzymy na przeżywanie roku liturgicznego, czyli świąt, które są umieszczone w kalendarzu liturgicznym. A zatem spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czym jest liturgia. Trzeba najpierw powiedzieć, że próba takiej teologicznej definicji liturgii pojawiła się dopiero w połowie XX wieku. Wcześniej oczywiście Kościół celebrował liturgię, ale używał różnych innych pojęć. Z czasem trzeba też powiedzieć, że liturgię zaczęto ograniczać tylko i wyłącznie do tego, co jest widoczne dla oka, czyli do poprawnego celebrowania, wykonywania gestów, postaw, wypowiadania odpowiednio słów modlitwy. Nawet był czas, że w seminariach nie uczono oddzielnie przedmiotu, który nazywałby się liturgika, bo uważano, że to nie jest ważny przedmiot. I w związku z tym liturgika stanowiła część prawa kanonicznego bądź teologii moralnej. Bo tak jak powiedziałem, wiązało się to z takim rubrycystycznym, bardzo prawnym podejściem do celebracji liturgicznych, które mają miejsce w Kościele. Chodziło przede wszystkim o poprawność ich wykonania. Natomiast nie zastanawiano się, czy jest coś więcej, czy właśnie za tymi gestami, postawami, słowami, które wykonuje kapłan, posługujący czy wierni, jest coś więcej. I na przełomie XIX i XX wieku narodził się tak zwany ruch liturgiczny. To był oddolny ruch, który był inspirowany przez wielkie klasztory benedyktyńskie z terenów Francji, Hiszpanii czy Niemiec, który chciał przywrócić liturgię wiernym. Chciał, ażeby wierni w liturgii uczestniczyli w sposób aktywny, zaangażowany. Bo niestety po Soborze Trydenckim msza święta i w ogóle liturgia Kościoła dla wiernych była często niezrozumiała, ponieważ wszystko było po łacinie, ksiądz odwrócony plecami do wiernych, oddalony od wiernych, większość modlitw była odmawiana po cichu, a jeśli były jakieś dialogi, to prowadził je kapłan tylko i wyłącznie z posługującymi. A zatem wierni tylko przyglądali się temu, co dzieje się przy ołtarzu. A przecież starożytne świadectwa mówiące o liturgii Kościoła bardzo mocno podkreślało, że wszyscy uczestniczyli w liturgii, że liturgia była świętem, była przeżyciem, że istniały różnego rodzaju posługi, funkcje liturgiczne. I rzeczywiście była ogromna świadomość tego, co dokonuje się w czasie celebracji liturgicznych. Później to się niestety zmieniło. I właśnie ruch liturgiczny chciał wrócić do tego, co było wcześniej, co było na początku. A zatem, żeby wierni mogli uczestniczyć w sposób czynny, zaangażowany i świadomy w liturgii Kościoła. I właśnie wielcy teologowie, którzy byli takimi protagonistami ruchu liturgicznego, zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie, czym jest liturgia. Czy to rzeczywiście są tylko te zewnętrzne gesty, słowa, postawy, czy jest coś więcej? I właśnie oni, a zwłaszcza jeden z nich, niemiecki benedyktyn Odo Kazel, odkrył, że liturgia jest przede wszystkim uobecnieniem, jest aktualizacją misterium Jezusa Chrystusa, czyli że w celebracjach liturgicznych pod osłoną znaków dokonuje się uobecnienie tego, co czynił Chrystus podczas swojego ziemskiego życia, ze szczególnym akcentem na wydarzenia Jego męki, Jego śmierci, zmartwychwstania, ale także w niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego. I to był taki bardzo mocny impuls do tego, żeby rzeczywiście odkrywać te ukryte treści, które znajdują się w celebracjach liturgicznych, które znajdują się w różnego rodzaju znakach liturgicznych, a więc postawach, gestach, słowach, prawda, procesjach i innych właśnie tego typu elementach. No i mamy rok 1963, 4 grudnia, trwa Sobór Watykański II i właśnie tego dnia, 4 grudnia, zostaje ogłoszony pierwszy bardzo ważny dokument soborowy. Jest to Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium. Warto powiedzieć, że właśnie w tym roku obchodzimy 60. rocznicę uchwalenia i promulgacji tego ważnego dokumentu liturgicznego. Można się zastanawiać, czy rzeczywiście Konstytucja o liturgii była najbardziej potrzebna i najważniejsza, jeżeli chodzi o prace soborowe i dlatego została wydana jako pierwsza. Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, ale wydaje się, że to, co sprawiło, że Konstytucja o liturgii została wydana jako pierwszy ważny dokument, to było to, że ona była przygotowana już wcześniej. Była przygotowana przez właśnie tych protagonistów ruchu liturgicznego, którzy zastanawiali się i odpowiadali na pytanie, czym jest liturgia. Pokazywali jej aspekty teologiczne. Potem także prace i reformy dokonane przez papieża Piusa XII, który dokonał wielu zmian w liturgii Kościoła i był całym sercem oddany i zaangażowany w ruch liturgiczny. A więc ci, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie Konstytucji o liturgii, można powiedzieć, mieli materiał niemal gotowy i trzeba było to tylko poukładać, złożyć i wydać w formie dokumentu zwanego Konstytucją. Co znajdujemy w Konstytucji o liturgii? Więc przede wszystkim mamy teologiczne spojrzenie na liturgię. Odpowiedź na pytanie, czym ona tak naprawdę jest. To jest jakby pierwsza część tego dokumentu. A druga część to są konkretne wskazania, w jaki sposób należy dokonać reformy poszczególnych celebracji liturgicznych Kościoła. Tak, aby właśnie wierni mogli rozumieć to, co się dzieje, rozumieć to, w czym uczestniczą, a więc uczestniczyć w sposób świadomy, zaangażowany, zewnętrzny, wewnętrzny, żeby rzeczywiście liturgia była czymś bliskim, by mogli w liturgii odkryć to uobecniające się misterium Chrystusa, odkryć obecnego Chrystusa. I tak Konstytucja najpierw wychodzi od przedstawienia historii zbawienia, całej historii zbawienia, więc ten czas od momentu stworzenia świata aż do paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. I dzieli tę historię zbawienia na trzy etapy. Pierwszy etap jest to tak zwany etap prorocki, etap obietnic i zapowiedzi. Można powiedzieć, że jest to, chronologicznie ujmując, czas Starego Testamentu, czyli od stworzenia świata poprzez grzech pierworodny aż do momentu wcielenia, czyli kiedy Chrystus począł się w łonie Maryi Dziewicy. Tam wtedy wszystko było obietnicą, było zapowiedzią, że nadejdą czasy, kiedy przyjdzie Mesjasz, odnowi Królestwo Izraela i przywróci ludziom zbawienie. Drugi etap to jest tak zwana pełnia czasów albo czas Chrystusa. Chronologicznie rzecz biorąc, jest to czas od momentu wcielenia, kiedy Chrystus począł się w łonie Maryi, i ten czas trwa aż do wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i obejmuje ziemską działalność Jezusa Chrystusa. Zresztą sam Chrystus w Ewangelii Marka jest tak napisane, kiedy wrócił po 40-dniowym poście na pustyni, to pierwsze słowa, jakie wypowiedział, brzmiały: czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas się wypełnił, czyli Jezus mówi, to ja jestem wypełnieniem czasu, to ja jestem wypełnieniem tych wszystkich obietnic, które słyszeliście, czy które są zawarte w Starym Testamencie. Ja przyszedłem po to, aby to wszystko zrealizować i wypełnić. I trzeci etap historii zbawienia to jest czas Kościoła. On rozpoczął się w momencie zesłania Ducha Świętego, kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika i zaczęli głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A więc dzień, kiedy, jak piszą Dzieje Apostolskie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, nawróciło się wielu Żydów i przyjęło chrzest. I ten czas Kościoła będzie trwał aż do końca czasów, czyli do paruzji, do powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. I Konstytucja podkreśla, że ten czas Jezusa, czyli pełnia czasu, jest ściśle powiązana z czasem Kościoła. Mianowicie w czasie Kościoła, czyli w czasie, w którym my żyjemy, tu i teraz, czas Chrystusa realizuje się i wypełnia się w liturgii Kościoła. I dlatego Sobór daje nam taką krótką definicję liturgii. Powiada tak: liturgia jest kontynuacją kapłańskiej misji Jezusa Chrystusa. W liturgii przez widzialne znaki dokonuje się zbawienie i uświęcenie człowieka, a Kościół, rozumiany jako mistyczne ciało, czyli Chrystus jako głowa i my jako członki, oddajemy całkowity kult Bogu Ojcu. Krótka definicja, może to brzmi troszeczkę skomplikowanie, więc dwa słowa wyjaśnienia. Więc najpierw ta pierwsza część tej definicji. Liturgia jest kontynuacją kapłańskiej misji Jezusa Chrystusa. Na czym polegała kapłańska misja w Starym Testamencie, misja kapłanów Starego Testamentu? Otóż oni byli pośrednikami między Bogiem i Izraelem. Tylko oni mogli składać ofiary. Oni byli tymi oficjalnymi przedstawicielami kultu, czyli tymi, którzy, można powiedzieć, wszystkie te najważniejsze akty kultu wypełniali w imieniu całego narodu wybranego, narodu izraelskiego. Natomiast kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, ta sytuacja się nieco zmieniła. I autor listu do Hebrajczyków pisze, że w Chrystusie wypełniło się kapłaństwo Starego Testamentu, że od momentu, kiedy Chrystus złożył w ofierze przebłagalnej za nasze grzechy samego siebie, On stał się najwyższym kapłanem, jedynym kapłanem i On stał się jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. A zatem jeżeli my czytamy w Konstytucji, że Chrystus w liturgii kontynuuje swoją misję kapłańską, to znaczy, że Chrystus działa w liturgii, jest obecny w liturgii, działa i daje nam zbawienie, bo na tym polega to pośrednictwo, na tym polega Jego misja. On prowadzi nas do Boga, czyli prowadzi nas do zbawienia. Czyli zauważmy, że na pierwszym miejscu w liturgii nie jesteśmy my, nie jest kapłan, ale jest Jezus Chrystus, który przychodzi i objawia się w różnych liturgicznych znakach, o czym zaraz powiemy. Czyli można powiedzieć, że tym pierwszym liturgiem, pierwszym celebransem jest Jezus Chrystus. I On objawia się, przychodzi do nas w celebracjach liturgicznych. To są te widoczne znaki, prawda? A więc wykonywane przez nas gesty, osoby, ołtarz, ambona, chrzcielnica i to wszystko, co jest w Kościele wykorzystywane w czasie poszczególnych celebracji liturgicznych, wskazuje na obecność i zbawcze działanie Jezusa Chrystusa. I my, kiedy gromadzimy się na liturgii, kiedy celebrujemy liturgię, można powiedzieć, doświadczamy tej zbawczej obecności Jezusa Chrystusa. Zanurzamy się w Jego miłości, w Jego paschalnym misterium. I nasza obecność na liturgii to jest właśnie oddawanie czci Bogu, oddawanie chwały Bogu. To jest ten kult, który my oddajemy Bogu, prawda? A więc mamy te trzy elementy, które są ważne. Zbawcza obecność Chrystusa, sakramentalna celebracja, czyli świat znaków, czyli to, co widzimy w czasie każdej celebracji liturgicznej, no i nasza obecność, prawda? To, co my robimy, to stanowi, jest formą oddawania czci Bogu, jest kultem, który my oddajemy Bogu. A zatem można powiedzieć, że w liturgii dokonuje się taki nieustanny, zbawczy dialog. Inicjatorem tego dialogu jest Jezus Chrystus. To On zaprasza nas na liturgię. To On jest tym, który pierwszy działa. To On przychodzi do nas i jest obecny w liturgicznych znakach. I właśnie ta zbawcza obecność Chrystusa w liturgii jest nazwana nurtem zstępującym, czyli ta łaska, która zstępuje od Chrystusa na każdego z nas. Można powiedzieć od całej Trójcy Świętej, bo powiemy sobie potem, że w liturgii działa i jest obecna cała Trójca Święta, nie tylko Jezus Chrystus. Natomiast nasza obecność i to, co my czynimy w czasie liturgii, to jest właśnie nasza odpowiedź na tę zbawczą obecność Chrystusa. A więc wszystkie akty kultu, które my wykonujemy, wszystkie gesty, postawy, modlitwy, śpiewy, to jest ten kult, który my oddajemy i w ten sposób wychwalamy Boga. I to nazywamy nurtem wstępującym albo nurtem chwały, nurtem, w którym my wielbimy Boga. I tutaj mamy ten nieustanny dialog, który dokonuje się między Bogiem i między nami. I zauważmy, że my w tym uczestniczymy, bo my nie tylko obserwujemy to, co się dzieje na liturgii, ale my się włączamy, prawda? Bo wykonujemy gesty, postawy, włączamy się w modlitwy, włączamy się w śpiewy, w różnego rodzaju aklamacje. No to są te działania, które my wykonujemy i w ten sposób właśnie oddajemy cześć Bogu. Konstytucja, mówiąc właśnie o tym, że liturgia jest kontynuacją kapłańskiej misji Jezusa Chrystusa, jednocześnie wskazuje na różne formy obecności Chrystusa w liturgii. I tak, najpierw powiada, że Chrystus jest obecny w osobie kapłana, który przewodniczy liturgii. Kapłan działa wtedy in persona Christi. To in persona Christi, jak nauczał Jan Paweł II, oznacza, że kapłan, który przewodniczy liturgii, działa w jedności i utożsamieniu z Jezusem Chrystusem. A więc można powiedzieć, że jest takim najbardziej czytelnym znakiem Jego obecności, bo On powtarza gesty, powtarza słowa, czynności, które wykonywał Jezus w czasie swojego ziemskiego życia i w czasie swojej publicznej działalności. Potem Chrystus jest obecny w sakramentalnych znakach. To będą znaki chleba i wina, to będzie znak wody, to będzie znak świętego oleju krzyżma czy oleju chorych, a więc to, co stanowi tak zwaną materię sakramentalną. Tu jest obecny Chrystus. Potem konstytucja powiada, że Chrystus jest także obecny w swoim słowie. Bo kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. A zatem bez względu na to, kto czyta Słowo Boże, kto proklamuje Słowo Boże, można powiedzieć, że użycza swojego głosu, swojej mowy mówiącemu Chrystusowi. A zatem skoro jest to Słowo Chrystusa, to jest to Słowo ciągle skuteczne, ciągle aktualne. I mocą tego Słowa Chrystus również dzisiaj, w czasie liturgii, głosi nam dobrą nowinę, pragnie nas uzdrawiać, wypędzać złe duchy, odpuszczać grzechy, dawać wszelkie potrzebne łaski, które są nam potrzebne. Oczywiście doświadczymy mocy Słowa, że jest to rzeczywiście Słowo Chrystusa, jeżeli tak naprawdę uwierzymy, że to On do nas mówi, że kieruje do nas konkretne Słowo. I potrzeba wiary, a wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się słucha, jest właśnie Słowo Boże, Słowo Chrystusa. Dlatego jest czymś bardzo ważnym, abyśmy właśnie z taką uwagą i natężeniem słuchali tego, co Chrystus w aktualnej chwili chce nam powiedzieć. I w końcu Chrystus jest obecny w zgromadzonym ludzie, a więc wśród wszystkich wiernych, którzy przychodzą do kościoła i tworzą tak zwane zgromadzenie liturgiczne. Bo konstytucja cytuje tutaj słowa Pisma Świętego, słowa Jezusa, gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w imię moje, tam będę pośród nich. A my przychodzimy do kościoła na liturgię w imię Chrystusa, zostajemy przez Niego zaproszeni, a zatem jesteśmy w Jego imię. I dzięki temu mamy gwarancję, że On pośród nas jest, bo gdzie dwaj albo trzej się zbiorą w moje imię, tam będę pośród nich. Co więcej, mamy gwarancję wysłuchania naszych modlitw, jeśli zgodnie o coś będziemy prosić. Ta zbawcza obecność Chrystusa w czasie każdej celebracji liturgicznej sprawia, że każda celebracja liturgiczna, a zwłaszcza msza święta, jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Jest czymś najważniejszym w życiu Kościoła. Właściwie to jest najważniejsze źródło zbawienia, jakie pozostawił Kościołowi Jezus Chrystus, bo w liturgii i tylko w liturgii uobecnia się misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, a więc wydarzenia, które dały nam odpuszczenie grzechów, otworzyły nam niebo i dały nam zbawienie. I to, można powiedzieć, jest istota liturgii Kościoła. A do tej liturgii zaliczamy przede wszystkim wszystkie sakramenty, sakramentalia, czyli liturgia pogrzebu, błogosławieństwa, egzorcyzmy. Zaliczamy także rok liturgiczny, czyli świętowanie różnych świąt w czasie roku, które mamy w kalendarzu, czy to Narodzenie Pańskie, czy Wielkanoc, czy okresy roku liturgicznego, Wielki Post, Wielkanoc, okres Narodzenia Pańskiego, okres Adwentu. Liturgią jest także liturgia godzin, czyli popularny brewiarz, najczęściej odmawiany przez księży i siostry zakonne, ale ta księga jest nazwana liturgią ludu Bożego, a więc modlitwą przeznaczoną dla całego Kościoła, dla wszystkich, a więc i osoby świeckie mogą korzystać z brewiarza i modlić się psalmami, tak jak to robią kapłani i siostry zakonne. Czyli zobaczmy, tych celebracji jest bardzo dużo w życiu Kościoła, ale ważne jest, byśmy pamiętali tę rzecz istotną, że każda celebracja liturgiczna jest uobecnieniem zbawczej obecności Chrystusa, jest kontynuacją Jego kapłańskiej misji i w liturgii poprzez różnego rodzaju znaki my doświadczamy naszego zbawienia, naszego uświęcenia, a uczestnicząc w liturgii, zwłaszcza w sposób czynny, zaangażowany, oddajemy chwałę Bogu, sprawujemy najwyższy kult, jaki człowiek może oddawać Bogu. To tyle, jeżeli chodzi o tę pierwszą katechezę dotyczącą obecności i działania Chrystusa w liturgii Kościoła. Szczęść Boże!